Chwała Panu Bogu. A chcieliście coś usłyszeć innego, tak? Nie dało mi się nabrać. Zacznę może tak delikatnie, lekko od pogody. Pogoda to ostatnio nas właśnie... No właśnie, czy wszystkich? No bo różne mamy zapotrzebowanie. Jedni lubią opały, inni się w nich strasznie męczą. Jedni by się chcieli jeszcze dogrzewać, a inni już myślą o tym, jak się schłodzić. Ale to kwestia ciała. Czy nasz duch jest też tak gorący, że potrzebuje schłodzenia? Myślę, że nasz duch, nasze życie duchowe nie potrzebuje schłodzenia z tego powodu, że jest gorące, gorliwe. A jeśli potrzebny jest kubeł zimnej wody, to tylko dlatego, że jesteśmy zimni, błądzący, nieposłuszni i czasami coś nam potrzeba jest, aby się opamiętać. Dzisiaj mnie dotknął taki jeden werset, później znalazłem dwa kolejne, które mnie tak nakłoniły do rozważania, może do uzupełnienia tego, o czym ostatnio jest bardzo dużo mówione, o tym, czym jest Ewangelia, czemu służy i o co w tym wszystkim chodzi, że głosi się Ewangelię, dobrą nowinę, o zbawieniu, ale ku upamiętaniu. To od tygodni, jeśli nie od miesięcy, powraca ten werset, upamiętajcie się, że to jest treść i brzmienie Ewangelii. Kiedy się upamiętamy, pokutujemy, pokutujcie. Byłoby takie następne zawołanie. Jakie mogłoby być kolejne? Kolejne, myślę... Przeczytam. Jest taki fragment w Ewangelii, na przykład Łukasza, kiedy Jezus płacze nad Jerozolimą. To jest 19 rozdział Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 19 i pół wersetu 42. To mnie tak dzisiaj dotknęło bardzo. Gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi. Myślę, że powinniśmy poświęcić nasze życie, aby to słowo się wypełniło w naszym życiu. Abyśmy wykorzystali życie, naukę, czytanie Słowa Bożego po to, w tym celu, aby poznać, co służy ku pokojowi. Niech to będzie cel, nasz cel chrześcijański. Kiedy słuchamy kazań, kiedy sami czytamy Słowo Boże, kiedy się modlimy, kiedy wołamy do Boga, abyśmy poznawali, co służy ku pokojowi. Abyśmy, poznając to, to ta łatwiejsza część, mogli przejść do tej trudniejszej, do rozmów ze sobą. Do rozmów z braćmi i siostrami w Panu, do rozmów w rodzinach. To był powód, że Jezus zapłakał, że Jerozolem nie poznało, nie zrozumiało, nie wiedziało lub nie chciało wiedzieć. Z jakiegoś powodu to było w tym momencie dla nich zakryte, ale przecież wcześniej było odkryte. Co służy ku pokojowi? To takie krótkie zdanie, a w tym zawiera się nasze życie. Bo my mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi. Ale żeby dążyć do pokoju ze wszystkimi, to musi być dobrze. Często jest tak, że jak jesteśmy w pracy, czy gdzieś coś dla kogoś robimy, przełożeni wymagają od nas, żebyśmy coś zrobili dobrze, ale dają nam wskazówki, jak to ma być zrobione. I często pracownik ma dylemat, bo pracownik wie, jak to zrobić dobrze, ale szef kazał mu i tutaj na tym masz oszczędzić. No to szefie nie będzie dobrze. My też jak chcemy oszczędzać i nie stosować się do wszystkich Bożych wskazówek, kiedy musimy zrobić 10 rzeczy w domu, które służą ku pokojowi i zaoszczędzimy na jednej, pokoju nie zbudujemy, bo ta jedna rzecz zburzy pokój. Kiedyś wyczytałem taką anegdotę czy cytat, ale to chyba z kabaretu, nie wiem, dotyczący polityki i ustrojów, że demokracja to jest ustrój, który nie pozwala nic zrobić dobrego, bo żeby zrobić coś dobrego, to potrzebna jest zgoda wszystkich. A żeby nie zrobić czegoś dobrego, wystarczy sprzeciw jednostki. Wystarczy, że jedna osoba się wyłamie, nie zgodzi się na to, by budować pokój, by służyć ku dobremu, i pozostała część rodziny, zboru, kościoła nie jest w stanie zbudować pokoju, bo ten właśnie jeden sprzeciw. Pierwszą rzeczą, jeśli sobie chcemy odpowiedzieć na pytanie, co służy ku pokojowi, to jest jedność. Zapamiętajmy sobie to. To jest jedność. Jeśli będziemy jedność w sobie samym, nie będziemy rozdwojeni. Jeżeli będziemy jednością w rodzinie, w zborze, w kościele, będziemy mogli budować pokój. O pokoju możemy przeczytać jeszcze w 26 rozdziale Izajasza. Są tam piękne dwa wersety. Trzeci werset 26 rozdziału. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Temu, którego umysł jest stały. Temu, który nie jest chwiejny. Który umie zachować pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Pokój możemy budować na zaufaniu Bogu, że jego wskazówki są dla nas dobre. Kiedy mówią te wskazówki, na które się buntujemy, że mamy ustąpić, że mamy się ukorzyć, że mamy szukać korzyści bliźniego, że mamy służyć innym, a nie oni nam, że mamy krzywdę ścierpieć. Jest też 10 werset w tym 26 rozdziale, który też mnie dziś dotknął. Gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie baczy na dostojność Pana. Bóg okazuje łaskę także bezbożnym, żeby ich przywieźć do upamiętania, żeby pokazać swoją miłość, lub po prostu łaskę. No. Okazuje łaskę, by okazać swoją łaskę. Ale to jest tak samo jak z tym deszczem, który zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, tak samo. Bo taki jest problem Pana Boga, że karci, aby okazać prawo i wychować napominać, ale okazuje łaskę, by zachęcić, by potwierdzić, że jest Bogiem, że ma wpływ na wiele rzeczy, na które my nie mamy. Także i bezbożny dostaje łaski, ale nie uczy się sprawiedliwości. Gotów jest powiedzieć, że to jego zasługa, że mu się powiodło, że jest szczęściarzem, że ma farta. Dążmy do pokoju ze wszystkimi, zaczynając od siebie. Poznajmy, że to jest droga do zbawienia. Jeśli nie będziemy budować pokoju, nie będzie to droga prosta, nie będzie to droga równa. A w wierszu 7 czytamy, ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego. Ty, Boże, ją prostujesz. Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za Twoim ramieniem. Chcę o Tobie pamiętać. I to nie chcę się rozwodzić, aby za dużo od siebie dodawać, bo nie mam jakiejś takiej koncepcji. Ale Jezus płacze nad Jerozolimą. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Często jest to dzień próby. Podkreślony jest w tym to dniu. Dlatego, że wiele rzeczy znamy i wiemy, uczymy się, a kiedy przychodzi czas próby, czas doświadczenia, jakbyśmy zgłupieli, jakbyśmy zapomnieli, jakbyśmy nie wiedzieli, co zrobić. Bo uczyliśmy się z myślą, że wykorzystamy tą wiedzę w czasie próby, ale nie wykorzystujemy jej na co dzień. Nie wykorzystujemy jej w prostych, drobnych, codziennych sprawach. W słowach, w rozmowach, w uczynkach. Aby czynić to wszystko, co służy ku pokojowi. A pokojowi służą dobre relacje wzajemne między ludźmi. Amen.
Chwała Panu Bogu. Dobrze, to od razu do Słowa Bożego zajrzyjmy. List do Filipian. Pierwszy rozdział. Taki ciekawy aspekt miłości. Ciekawa jakby aspekt, tak? To chyba trzeba go rozwinąć. Miłość jest naprawdę wielka, szeroka, niepojęta, nieogarnięta. I tu mamy o jednym ciekawym aspekcie miłości. Pierwszy rozdział listu Pawła do Filipian, od 9 wiersza do 11. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Kilka takich myśli z tego krótkiego fragmentu. Chcemy być czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, kiedy słyszymy kolejny raz, że mamy być czyści i beznagany, że mamy być bez zmazy, jak Piotr pisze, i bez skazy. Wiecie, że wielu ludzi, wielu chrześcijan to irytuje, kiedy się przypomina te słowa. Bo jakoś to tak mocno dotyka ich serca, czują się niezręcznie jakoś, czują się jacyś zaniepokojeni. Czy chcemy być, pragniemy być czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy? Zapytajmy samych siebie, czy pragniemy tego, czy też to nas drażni, irytuje i szukamy, powiem, wyjścia, szukamy jakiegoś wykrętu, że to może nie o to chodzi, że to może jakieś uzbawienie z uczynków albo pod co to potrzeć, żeby zapomnieć o tym problemie. Ale Słowo Boże bardzo często o tym mówi, że mamy być czyści, święci, nienaganni. Nie można tego, chyba że na chwilę zapomnieć, ku swojej zgubie zapomnieć, odłożyć to gdzieś, dać sobie spokój, ale mówię, ku swojej zgubie. Ale jeśli jesteśmy szczerzy, to czytamy to. Drugi wniosek to wiersz 11, że to, kiedy zachowamy czystość i nienaganność, kiedy będziemy bez skazy, bez zmazy, znalezieni przed obliczem Pana, kiedy jesteśmy takimi i żyjemy takim życiem, pełni owocu sprawiedliwości. To przynosi obfitość owocu sprawiedliwości w naszym życiu. Dlaczego mam być czysty i beznagany? Dlaczego mam być bez zmazy i bez skazy? Żeby przejść przez to sito może? Żeby przejść przez sąd Boży i znaleźć się w niebie? Czy tylko dlatego? Nie, to przynosi taki pełny owoc sprawiedliwości, taki obfity owoc sprawiedliwości, a on, oczywiście jest to przez Jezusa Chrystusa, nie z nas to i to nie jest mowa o naszych uczynkach i o naszej sprawiedliwości, ale przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Kiedy jesteśmy czyści, bez zmazy, bez skazy, Bóg odbiera z tego chwałę. Bóg, nie my. I staramy się o to i modlimy się o to, żeby życie nasze było takie, nie po to, żebyśmy my błyszczeli, ale żeby Bóg miał chwałę. Bo Pan Bóg ma chwałę i cześć. W ten sposób lud Boży głosi chwałę Bożą. W ten sposób, nie ustami, nie zwrotkami pieśni tylko. Bo to mogą być puste słowa i nikogo nie przekonujące. Natomiast życie nasze czyste, oczyszczone mocą Bożą, mocą Słowa Bożego, mocą krwi Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, to przynosi chwałę Bogu, bo to jest Boże dzieło. Tak jest z tą czystością, nienagannością. Tak się ma sprawa. I Paweł mówi, że jakby zaprzęga do tego miłość. Co ma miłość do sprawiedliwości, do sprawiedliwego życia? No, to tu raczej sąd, walka, krzyż, miecz i tak dalej. Co ma miłość? I o to się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała. Ta miłość ma obfitować poznanie i wszelkie doznanie. Miłość ma obfitować w poznanie i doznanie. Czego poznanie? Czego doznanie? Czegoś z kosmosu? Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście umieli rozróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. To jest taki trochę może dalej położony, taki nie taki niebezpieczny, bo gdyby to było napisane, abyście umieli rozróżniać śmierć od życia albo grzech od sprawiedliwości, to by było takie jakieś, może nas dotykało. To jest tak trochę dalej położone jakby. To, co słuszne, od tego, co niesłuszne. A czy to, co niesłuszne, to grzech? Nie jest nawet to nazwane tutaj grzechem. Umieć odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Wiecie, że to jest taki problem dla wielu ludzi, których nie można wyprostować, których życia nie da się wyprostować. Dlatego, że nie potrafią rozróżnić, co jest słuszne, a co nie jest słuszne. Bardzo wielu chrześcijan nie da się wyprostować dzisiaj, przynajmniej na dzisiaj, na ten stan ich życia, czy wiedzy, nie da się wyprostować ich myślenia od tego, żeby na przykład porzucili zbytek, blichtr świata, modę, to, co kieruje światem. Nie potrafią, nie rozumieją, że to jest niesłuszne. Nie umieją rozeznać. Możesz im mówić, wtedy się patrzą na ciebie jak na dziwaka. Nie rozumieją. Żeby nienawidzić świat. A w czym? I nie rozumieją. I to jest, nie rozumieją. I to ich denerwuje, jeśli mówisz, ale to jest ważne, to też jest ważne. Jak to ważne? Ale teraz, gdzie jest przyczyna tego, że ktoś nie rozumie? Że ktoś nie rozumie, że próżność, którą się obnosi, na przykład przez ubieranie, przez zachowanie, przez gesty. Próżność świata. Grzeszną próżność świata, którą akurat powiem, której hołdują ludzie, powiem, wyzuci z moralnych zasad. Gdzie jest przyczyna, że on tego nie rozumie? Paweł mówi, modlę się o to, aby miłość wasza obfitowała. Kiedy miłość się rozrasta, kiedy miłość jest coraz głębsza i większa i więcej jest w nas, tej miłości Bożej oczywiście, ona przynosi poznanie i ona przynosi doznanie. Co to jest poznanie? Poznanie to jest wiedza. Ona przynosi teorię, ale to mało. Ona przynosi doznanie. A co to jest doznanie? Praktyka. Nie tylko wiedza, ale i doświadczanie tego. Miłość. Tak, kiedy myślałem o tym, przyszedł mi na myśl ten wiersz, kiedy ten list, który Chrystus kieruje przez Jana do zboru w Efezie i zarzuca im, że zgubili pierwszą miłość. Czy to, jaki obraz mamy tego zboru, który zatracił pierwszą miłość? Że co, już tak nie mówią, kocham Cię, Panie Jezu? Tak głęboko nie mówią, kocham Cię, Panie Jezu? Czy miłuję Cię? Czy to w słowach się przejawiała, czy w braku słów? Czy może w czym się przejawiała ta pierwsza miłość? Albo inaczej, utrata pierwszej miłości. Ale myślę też, że się przejawiała w tym, że stanęli w poznaniu i doznaniu. Stanęli we wzroście. Zatrzymali się i nie mogli przez to wzrastać. Poprzestali na tym, co już doznali, co już mieli i nie pozwalali, by ta miłość coraz więcej wnosiła w ich życie. Miłość sprawia to, że umiemy odróżniać. I to, że na przykład ktoś mówi, a to nie jest ważne, przed Bogiem. Na przykład ubiór. To dla dzisiaj, dla większości chrześcijan jest nieważne. Absolutnie nieważne. Naprawdę. Są przekonani głęboko, że jest nieważne, czy on ma spódniczkę nad kolana, czy pod kolana, czy 2 centymetry, czy 20. Nie jest ważne. Czy dziewczyna wygląda jak chłopak? Nie jest ważne. Naprawdę nie rozumieją tego. Dlatego, że nie umieją odróżniać. A czemu nie umieją odróżniać? Bo miłość nie pęcznieje, bo miłość nie rośnie, bo miłość się nie pomnaża. Bo utracili pierwszą miłość. Bo zatrzymali się. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, pragniesz mieć tą zdolność, umieć rozróżniać, czy lepiej ci nie rozróżniać. Wiecie? Taka obrona. Głupia bardzo obrona. Taka dziecięca obrona, która przypomina, ja to często ten przykład podaję, dziecko, małe dziecko, kiedy się chce schować przed tatą, czy i nie ma się gdzie schować i jest tak na otwartym tym, a tata skończył liczyć do 10, a on się nie schował, to zamyka oczy i myśli, że jak on nie widzi taty, to tata go też nie widzi. Tak się dzieci nieraz chowają. Zamyka oczy tak głowę na dół i no nie widzi mnie. Czy chcę odróżniać, czy nie chcę odróżniać? Jeśli wielu myśli, dobrze jest nie odróżniać, mam problem z głowy. Po prostu nie umiem rozróżniać. Ale kiedy nie umiem rozróżniać, co jest słuszne, a co jest niesłuszne, brakuje owocu. Nie przychodzi owoc sprawiedliwości w naszym życiu. Owoc sprawiedliwości. To nie powiedzieć słowami. To nie przyjść na nabożeństwo bez trudu rodzenia, bez trudu pielęgnacji, bez trudu wzrostu, bez trudu walki. Przyjść i powiedzieć, Panie Jezu, kocham Cię. O, jaką to jeszcze pieśń zaśpiewać? Taką, najlepiej taką, która łzy wywołuje. Najlepiej taką, która duszę rozkleja. Och, to nie jest takie. Wiecie, to jest proste tak zrobić. Ale przynieść owoc sprawiedliwości to jest dużo więcej. A Pana Boga nie satysfakcjonują nasze melodie. Jeśli są to tylko melodie i słowa, jeśli są to tylko słowa. Pana Boga satysfakcjonuje nasz owoc. I o owoc naszego życia chodzi. Prawda? Na drzewie przychodzi szukać owocu. Właściciel winnicy. Mówi, że wszystko uczyniłem w mojej winnicy. Ogrodziłem, nawoziłem, uprawiałem. Wszystko jej dałem. I przyszedłem szukać owocu, a go nie znalazłem. Może się wydawać, że jeśli nie umiem rozróżniać, co słuszne, bo to może chodzi o takie dalsze rzeczy, nie chodzi o taki, wiecie, grzech, że przecież no nie rozróżniać, co to jest cudzołóstwo, czy nie rozróżniać, co to jest kłamstwo, czy to jest przeklina, no to rozróżniamy, to trzeba rozróżniać. Ale takie, co słuszne, co niesłuszne. Można nie mieć zainteresowania w tym, żeby pogłębiać tą swoją wiedzę, żeby pogłębiać to, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Może Filipianie mieli taką postawę, a Paweł mówi, a ja się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i doznanie, żebyście umieli odróżniać. Jak będziecie umieli odróżniać, to będzie wzrastał owoc sprawiedliwości i on przyniesie chwałę Bogu. I wy będziecie czyści i beznagany na dzień przyjścia. Wiecie, to jest tak. I będziemy czyści na dzień przyjścia Pańskiego, bez zmazy i bez skazy. A więc, kochani, to, żeby stanąć przed Panem na dzień, w dniu Jego przyjścia, bez zmazy i bez nagany, nie polega na tym, że złapać ten czas, a takim cwanem być, jakoś spostrzegawczym, aha, Pan nadchodzi i teraz oczyścić się i bez nagany. Wiecie, to następuje w pracy, to następuje w codziennym życiu. Bo tego nie zrobimy. Nie zrobimy tego, że Będziemy tacy sprytni, tacy spostrzegawczy i na 5 minut przed przyjściem wszystko wyrzucimy, co niepotrzebne. Nie, bo nikt nie wie, kiedy przyjdzie Pan, tak? To nie na tym polega. Ale my mamy w tej pracy być, my będziemy pochyleni nad naszą pracą, my będziemy pochyleni nad naszym pługiem, my będziemy orać i Pan przyjdzie. I nagle usłyszymy odgłos trąby niebiańskiej i podniesiemy głowę. I oto Pan. I wtedy czy znalezieni będziemy czyści? Bo będziemy znalezieni czyści, jeżeli będziemy na tej drodze. Jeżeli będziemy naśladować Jezusa, jeśli będziemy w miłości wzrastać. To ja powiem tak, to tryb życia, to sposób życia sprawi, czy określi, czy będziemy czyści i bez zmazy. Nie jakieś tam nagłe, raptowne mycie przed tym. Jeszcze bardzo ciekawe jest, jeśli chodzi o to, co słuszne, a niesłuszne, o poznanie tego w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, 2 wiersz. Dobrze nam znany często ten fragment czytamy, ale tylko te pierwsze 2 wiersze często czytamy z 12 rozdziału, ale przeczytam, żeby już nie zabierać czasu, 2. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego i tak jakbyśmy słowa z tamtego listu do Filipian, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Zobaczcie, co stoi na przeszkodzie tego, żeby ta miłość nie rozrastała. Co stoi na przeszkodzie tego, żeby nie mieć poznania dobrego i złego. Żeby nie mieć tej zdolności rozróżniania, co dobre, co słuszne, co nie. Co stoi? Miłość świata na przykład. Kto by pomyślał, że miłość świata, miłość tych rzeczy, które są na świecie, upodobnianie się do świata. Kto by pomyślał? Że to ma wpływ na to, że nie będziesz mógł rozróżniać, co jest dobre. Nie upodabniajcie się do tego świata. Kochani, zawsze musimy sobie to przypominać. Nie upodabniajcie się do tego świata. Świat, powiem, pracuje nad tym. Wszystkie agendy tego świata pracują nad tym, żeby życie toczyło się wartko, żeby ciągle ludzie byli zaangażowani, żeby ciągle trwał pościg. Taki pościg, powiem, osiągalny, taki, żebyś złapać mógł chociaż trochę złapać. Nie taki, że świat tak wysforuje naprzód ze swoimi, powiem, ideałami, że nie, szatan umie kusić. Wiecie, szatan umie kusić. On dokładnie, powiem, jak psu, takich humory są, tak, kiełbasę na kiju, przed noskiem najwięcej ciągnie wtedy te sanki, nie? Wtedy, kiedy czuje, że następny krok i on złapie. Jakbyś mu dał 500 metrów, to on by stracił chęć. Prawda? Najlepiej mu przed noskiem, żeby czuł, że następny krok, jeszcze jeden wysiłek i mam. I mam kiełbasę. I diabeł tak robi z nami. I tak świat, tak on ten świat ustawia, żebyś wiedział, że jeszcze jeden kroczek, jeszcze jedna odwiedziny, jeszcze 3 centymetry krócej i złapiesz to, co ma złapać. Złapiesz to, co ma złapać. Zdobędziesz to, co chcesz zdobyć. I świat ciągle pracuje nad tym, żeby ludzie gonili. Żeby ciągle ludzie gonili. Nie wystarczy dziewczynie na przykład jakiejś, czy kobiecie, że ona jest atrakcyjna przez jeden raz. Nie wiem. W pracy swojej. Nie wystarczy jej. Jeśli była atrakcyjna jeden raz, chce być w drugim dniu też najbardziej atrakcyjna. Mało tego, nie wystarczy jej nawet miesiąc być najbardziej atrakcyjną, prawda? Nie wystarczy. Chciałaby być jeszcze, mało tego, nawet młodość nie wystarczy. Chciałaby, kiedy już jest kobietą, powiem, już ma lata. Och, diabeł ciągle, powiem, tak blisko trzyma tą kiełbasę, żeby ci ludzie gonili. Nawet mają 60 lat i chcą być takie, jakby miały 25. I tak samo z mężczyznami. Ja tak mówię o kobietach, bo to akurat tak fajnie. Tak, to tak bardzo mocno widać, tak? Ale chłopaki też mają swoje, w innym czym nie. Nie miłujcie świata. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie. Do kogo to mówi Pan? To mówi Paweł. Do kogo to Słowo Boże jest skierowane? Do chrześcijan, do wierzących przecież, nie do pogan. Bracia i siostry, to do nas. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie. Bo potrzebujemy tej przemiany, ciągłej przemiany, ciągłej przemiany. I ja myślę, że to porzucenie pierwszej miłości to takie taki zastój w życiu zboru efeskiego właśnie w tych rzeczach. Nie w tym, że oni może pokochali kogoś innego większą miłością. Nie. Oziębła ich miłość do Boga. Nie przynosiła tego, co powinna przynosić. Bo miłość, którą Bóg wlewa w nasze serce, ona nie tylko, powiem, euforię sprawia w naszym życiu. Chwała Bogu za to, że coś takiego też sprawia. Cudownie jest, kiedy miłość Boża dotyka się naszego. Jak się czujemy, jak w niebie, prawda? Chwała Bogu, to jest piękna, powiem, piękna strona miłości. Ale miłość też, jednym z aspektów, bo to nie wszystkie jeszcze, jeden z aspektów miłości, którą Bóg wlewa, to, żebyśmy mieli zdolność do rozróżniania tego, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Bo jeśli będziemy to rozróżniać, to oczywiście będziemy wybierać to, co słuszne, prawda? Będziemy. A będziemy oddalać czy porzucać to, co niesłuszne. A gdy będziemy to robić, to będziemy pełni owocu sprawiedliwości. I kto będzie miał chwałę? Bo Pan Bóg nasz. Wiecie, i tak moim pragnieniem, głębokim pragnieniem jest, aby jak najwięcej tego rodzaju chwały Bóg miał z mojego życia. Nie tej, że ja śpiewam całym sercem. To też jest chwała, jeśli całym sercem i z czystym sercem śpiewam. Temu, że kiedy myślę o Panu Bogu, to mi łzy się cisną z radości i z wdzięczności. A chciałbym, żeby ta chwała dla Boga była właśnie też z tego, z owocu sprawiedliwości mojego życia. I chwała Bogu, że to nie jest dla mnie. Ten owoc sprawiedliwości, ta szata czysta, bez skazy, nie jest dla mojej chwały. Chwała Bogu, że to jest, nie jest dla mojej chwały. Ilu by z nas upadło po drodze? Ile by popadło w pychę? A Pan Bóg to tak uczynił, to nie jest dla mojej chwały. To jest dla chwały Boga. On jest godzin takiej chwały. Amen.